środku dnia.
Czas najwyższy zająć się dzisiejszym tematem dnia, tematem naszej audycji właściwie. Grupa mieszkańców poznańskiego Kieksza protestuje przeciwko zabudowie północnego brzegu Jeziora Kierskiego. Nad popularnym akwenem w Poznaniu mają powstać apartamenty. Tak naprawdę inwestor zamierza dokończyć, chciałem powiedzieć odruchowo, tylko dokończyć inwestycję rozpoczętą wiele lat temu przez kogoś innego. Temu tematowi poświęciliśmy wczorajszą audycję w Punkt. Audycję prowadził Krzysztof Polasik. O wątpliwościach mieszkańców mówi radny osiedla Kieksz Grzegorz Grabowski.
Niepokój nasz budzi to, że jest to obecnie teren zielony i tak jak pan powiedział, jest to klin zieleni miejski, klin zieleni miasta. Są to płuca miasta Poznania i w naszej ocenie, w ocenie mieszkańców, zabudowanie tego obszaru spowoduje utratę dla przyszłych pokoleń zachowanej zieleni, zachowanej przestrzeni otwartej dla mieszkańców. W miejscu, które powinno zostać zachowane dla przyszłych pokoleń, powstaną w chwili obecnej bloki wielomieszkaniowe, budynki, które są w sprzeczności z zabudową, która jest w tym rejonie Kieksza, gdyż dominują tutaj domy jednorodzinne, nisko zabudowane. W związku z tym też mieszkańcy protestują tak i nie zgadzają się na to, żeby ten obszar został stracony. Te kontrowersje wokół tego obszaru trwają od kilkunastu lat i poprzedni inwestor, poprzedni właściciel tej nieruchomości podjął już pierwsze kroki zabudowy tego terenu. Na szczęście został zatrzymany i przez wiele lat na tym obszarze nic się nie działo, natomiast w ostatnich miesiącach podjęte zostały pierwotne prace. Z informacji z internetu, plotka, czy jakby nie jest to potwierdzona może informacja, ale są głosy, że planowane jest wybudowanie czterokondygnacyjnych budynków, czyli bloków. No, wydaje nam się, że nad samym jeziorem, nad brzegiem nie powinny stać bloki, bo raz postawione pozostaną z nami na zawsze.
Tak, historia inwestycji sięga początku XXI wieku, czyli można powiedzieć, że prawie ma ćwierć wieku, sobie liczy ta historia. Jak podkreśla Piotr Sobczak z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, przez lata wiele się zmieniło.
Sytuacja jest dosyć tutaj złożona z tego względu, że mamy do czynienia z pozwoleniem wydanym przez nadzór budowlany w stosunku do sytuacji, która nastąpiła bodajże w 2016 roku, gdzie inwestor w oparciu o ówczesne pozwolenie na budowę wydane przez wojewodę wielkopolskiego, które z tym pozwoleniem nie były zgodne i w związku z powyższym nadzór budowlany wezwał inwestora o stosowne dokumenty do tego, abyśmy uchylili poprzednie pozwolenie na budowę wojewody wielkopolskiego, a następnie w toku swojego postępowania wydał zezwolenie, które jest tak zwanym naprawkiem. Ja zakładam, że to, co inwestor realizuje, jest zgodne z zezwoleniem, które otrzymał w oparciu o decyzję nadzoru budowlanego. Przy czym tu ważna jest jedna informacja. Inwestor obecny nie jest tym, który wówczas ubiegał się o te zezwolenia, ponieważ, jak rozumiem, nieruchomość poddana została sprzedaży. W planie miejscowym mamy do czynienia z terenami usług sportu i rekreacji, z możliwością lokalizacji obiektów sportowych, usług turystycznych, w tym, jak rozumiem, hoteli. Przy czym jest zastrzeżenie, że jeżeli mamy do czynienia z usługami turystycznymi, to w przypadku woli realizacji jednostek apartamentowych, te jednostki apartamentowe mogą być tylko wtedy, kiedy powierzchnia działki budowlanej jest nie mniejsza niż 13 tysięcy m2. Tu w tym przypadku sprawa jest raczej jednoznaczna. Obowiązuje plan miejscowy bodajże chyba 2012 roku. W związku z powyższym, jak rozumiem, to postępowanie było prowadzone z zachowaniem zgodności z obowiązującym planem.
Tak wygląda to z punktu widzenia Urzędu Miasta, a pełnomocniczka inwestora GN Management Holding Aldona Górska tłumaczy, że inwestycja nie będzie duża i jest zgodna z wydanymi decyzjami.
Na chwilę obecną realizowane są prace takie ziemne, przygotowawcze przede wszystkim. Oczywiście zgodne z wszelkimi procedurami, czyli miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydanym ostatecznym i prawomocnym pozwoleniem na budowę, tak zwanym naprawczym, o którym wspomniano we wcześniejszym materiale. Ja chciałabym jednocześnie zaprzeczyć, jakoby tutaj na terenie działki miało powstać jakiekolwiek wielkogabarytowe nowe osiedle. Inwestycja polega na budowie 5 jednostek apartamentowych, łącznie składających się z, o ile dobrze mnie pamięć nie myli, z 39 lokali. Więc inwestycja o charakterze kameralnym, unikatowym.
Tak, kameralny, unikatowy. Tak ma wyglądać ten kompleks apartamentów. No a jeszcze posłuchajmy Roberta Pica z Żeglarskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego, który przekonuje, że budowa może, uwaga, uniemożliwić wręcz organizowanie zawodów na jeziorze.
Jezioro Kielskie jest areną sportową, czego nikt nie zauważa, ponieważ nie ma tutaj torów, nie ma jakby wyznaczonego boiska. Żeglarze wypływają i bojami znaczą swoje trasy w zależności od kierunku wiatrów. Ta zabudowa po północnej stronie i tak już wysokiego brzegu, o kolejne 12-16 metrów, czyli będzie on dwa razy wyższy, bardzo radykalnie wpłynie na całą zachodnią stronę Wieczno Jeziora. Moja przystań, którą ja reprezentuję, Żeglarskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego, zostanie przysłonięta. Brama naszego klubu jest zaledwie 15 metrów od granicy działki, która ma być zabudowana. Także ten wpływ będzie bardzo istotny, nie tylko jeżeli chodzi o siłę wiatru, ale o zmienność wiatru. Żeglarstwo, jak każdy sport, chce mieć takie same warunki na całym akwenie. No i tutaj nasze oczekiwania się rozmijają zupełnie.
Ja się nie znam na żeglarstwie, ale może nasi słuchacze potrafią to skomentować. Czy faktycznie wybudowanie obiektu nad jeziorem spowoduje, że te wiatry się zmienią na tyle, że będzie niemożliwe rozgrywanie zawodu żeglarskich? Numer do studia 618-654-654. Co w ogóle Państwo sądzą o tym sporze, o tym konflikcie? Kto ma rację? Zapraszamy do rozmowy. Przypomnę, słuchamy audycji W Środku Dnia, a jej tematem jest zabudowa północnego brzegu Jeziora Kielskiego.
Go age up in selfies, limping inside the clock strikes two. White uniforms, they've been here since noon. Finest sport and feeling full. M&S coffee to keep me warm. I'm tempted.
Pierwszych dzwoniących panów wystawiłem na próbę cierpliwości, ale o to już oddaję głos. Najpierw pan Tadeusz, a potem pan Michał. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie Tadeuszu?
Jestem.
No, słuchamy.
Powiem tak. Każdej miejscowości, czy to duża, czy to mniejsza, woda dodaje uroku. Jeziorko, staw, oczko wodne. Przez to te miejscowości stają się atrakcyjniejsze, ciekawsze, ale jeśli wszyscy chcą wszystko w tej wodzie robić, no to robi się z tego grajdołek. I niestety no, tak się dzieje, że deweloperzy, którzy mają pieniądze, i to proponowałbym sprawdzić, skąd je mają i takie ilości, po prostu tak działają na zlecenie tych bogatych ludzi, że to wszystko wynajdą, że tak powiem zawłaszczą, żeby to jak najbardziej wykorzystać i zrobić z tego przysłowiowy grajdołek. Do tego stopnia, że nawet wysyłają swoich ludzi, swoich pracowników, w cudzysłowie, i ci ludzie zatrudniają się w urzędach i wyciągają różne nieścisłości czy zaszłości jakieś w dokumentach i po prostu wykorzystują to w ten sposób, że coś tam jest niedograne do końca, nieustalone, jakiś plan i dyktują, że oni to zrobią, tamto zrobią, zagospodarują to, a mieszkańcy, którzy już od dłuższego czasu, że tak powiem, tam korzystają z tego, no coraz mniej mają do powiedzenia i zostaje to przekształcone przeciwko nim, bo mamy i Rusałkę w Poznaniu, i to Jezioro Kierskie, i Maltę. I myślę, że tak jak Poznań stoi z portami właśnie wodnymi, no to tym bardziej żeglarstwo jest, no potrzebuje wiatru. Jeżeli się ten wiatr zasłoni z tej czy innej strony nad takim jeziorem, no to tego żeglarstwa nie będzie. No może będzie to na rękę tym, którzy w tych apartamentowcach będą mieszkali i będą mieli swoje motorówki nad tym jeziorem i tam będą się ścigać na motorówkach. Radzę przyjrzeć się, kto za tym wszystkim stoi z imienia i nazwiska i pochodzenie pieniędzy, które są inwestowane tak intensywnie w tak, że tak powiem, fajnych miejscach, w takich perełkach, gdzie mieszkańcy traktują to jako enklawę, żeby tego nie ruszać, żeby zostawić, a przyjdzie ktoś z pieniędzmi, pakuje się w to wszystko, bo on teraz ma pieniądze, on tu będzie rządził, przychylność władz.
Panie Tadeuszu, jeszcze tylko wrócę do wątku wcześniejszego, gdzie pan na przykład słyszał o takiej sytuacji, że firma podstawiła do urzędu swojego człowieka, żeby on tam...
A to nawet w Radiu Poznań o tym była mowa, nie z imienia i nazwiska, ale powiem panu tak, no przecież się okazało, że Poznań deweloperowi jakiemuś ma zapłacić 10 milionów odszkodowania, bo urzędnik popełnił jakiś błąd. Pan myśli, że urzędnik tak sam z siebie się pomylił i za to grożą mu jakieś konsekwencje i 10 milionów zaryzykuje? Przecież taki urzędnik byłby załatwiony do końca życia.
Nic tu nie myślę, bo nie mam wiedzy. Dobrze, dziękuję.
Przyjrzyjcie się temu, skąd idą pieniądze i kto w te żagle dmucha.
Dobrze, będziemy patrzeć na ręce. I pan Michał. Dzień dobry, panie Michale.
Witam, dzień dobry. Ja mam trochę inny punkt widzenia. Ta działka jednak była od początku kogoś. To, że w sąsiedztwie jest klub żeglarski, czy są sąsiedzi, którzy mają domy, oni pobudowali się 30-40 lat temu jak najbardziej. Ale tą działkę ktoś sprzedał, może raz, może dwa razy. Ona była niezabudowana. Dlaczego na prywatnej ziemi ma teraz być już cały czas klin zieleni? Jeżeli tak chcą mieszkańcy, chcą sąsiedzi, niech działkę wykupią, niech sobie pozostawią wolną. No jeżeli jest to prawo własności, każdy powinien móc robić to, co przepisy pozwalają. Jeżeli jest plan, albo był za czasów, jak było wydane pozwolenie, no to dlaczego teraz ktoś nie może tego realizować? To też mnie zastanawia. Wiadomo, każdy koło siebie chciałby mieć super, hiper, najlepiej zieleń, no tylko dlaczego cudzą własność ma to ograniczać?
Mm-hmm. Panie Michale, pan gdzieś tam w sąsiedztwie mieszka?
Nie, akurat zupełnie w innym
rejonie.
Patrzy
pan z boku zupełnie na problem, tak?
Tak, tak. Ostatnio też była audycja, że w jakiejś podpoznańskiej gminie też zmieniali plan, w Rusowie bodajże, że są teraz domy. Wójt tam chciał przeznaczyć ten teren na dalszą rozbudowę. Mieszkańcy protestowali, bo teraz mają zieleń, nic tam, puste działki, no czy tam pole. Dlaczego tak ma być? No jeżeli owszem budowali się, no ale miasto się rozwija, miejscowość się rozwija, kogoś ten teren też jest. Dlaczego to ma nie powstawać? Dlaczego mamy ograniczać takie prawo własności?
Czyli to jest głos w obronie prywatnej własności. Dziękuję, panie Michale. To był głos naszego słuchacza. No i kolejna osoba się dodzwoniła. Dzień dobry. Przypomnę numer telefonu 618-654-654. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Ja właśnie w tej sprawie też podobnie się wypowiem jak pan Tadeusz, który wcześniej mówił. Też jestem za tym, żeby została zieleń, żeby ludzie po prostu mieli gdzie iść na spacer, czy z dziećmi, czy ze zwierzętami. Ja mieszkam akurat właśnie na Piątkowie i też ma taka sytuacja miejsce, gdzie deweloper wykupił sobie od miasta właśnie ten teren i praktycznie wybudowują się dwa domy dokładnie ze 190 mieszkaniami, garażami podziemnymi. No i jest to po prostu na terenie rezerwatu Natura 2000. To jest dokładnie przy forcie i też mi się to nie podoba, ze względu na to, że były zbierane petycje i to też niedawno, zanim zaczęli budować, po czym okazało się po sprawdzeniu, bo ja to osobiście zrobiłam, było sprawdzone w urbanistyce, że to zostało już zdecydowane wcześniej, czyli w 2013 czy 2015 roku. Deweloper już było wiadome, wszystko było na ostatni guzik zapięte, że ma prawo tutaj robić dom. Ja uważam, że duże, tak jak pan Tadeusz powiedział, dużo ma do powiedzenia nasz prezydent. I też słyszałam różne rzeczy właśnie na temat tego, że sytuacje są różne, jeśli chodzi o finansowanie deweloperów w Poznaniu, którzy budują domy, pomimo tego, że ludzie sobie nie życzą, bo są zbierane po to petycje, że chcą, żeby pozostało tak jak do tej pory, a później okazuje się, że deweloper ma więcej do powiedzenia niż ludzie, którzy mieszkają na danym terenie. I to niezależnie, tak jak wspomniałam, czy to dotyczy właśnie Kieksza, czy tutaj Natury 2000 na Piątkowie, gdzie bloki się budują, też deweloper prywatny. Jest śmiecone. Ludzie, którzy budują domy, po prostu śmiecą do tego stopnia, że śmieci się walają i po chodniku, i po ulicy. I po prostu jestem jak najbardziej, tak jak pan powiedział, pan Tadeusz, i ludzie za ludźmi, żeby zostało to wszystko.
Bo czyli ci nowi śmiecą, a ci, którzy już mieszkają od pewnego czasu, nie śmiecą?
To znaczy, my mamy bardzo, to znaczy też między innymi, bo chodzi o to, że my mamy na tyle osób po prostu, które tutaj mieszkają, że na dobrą sprawę mamy tylko i wyłącznie panią, która tutaj sprząta, ale naprawdę tych śmieci było mniej. Przed rozbudową tych domów było mniej śmieci. Wiadomo, że śmieciło się też, bo nie powiem, ale po prostu było tego mniej. Mało tego, było mniej osób, bo wiadomo, że w każdej dzielnicy są bezdomni, którzy piją alkohol, rzucają butelki, ale było mniej śmieci, mniej po prostu brudzenia. Teraz jest to nagminne. Czasami stawiam na Facebooku, na stronie to, żeby po prostu zobaczyli, jak budowane są domy i jak pozostawiane jest po godzinach pracy przez pracowników, którzy tam budują. Także wydaje mi się, że jak najbardziej Natura 2000 jest po to, żeby dbać o teren, tym bardziej, że my coraz mniej mamy tych zielonych terenów i wszystko jest robione pod to, co dane urzędy i dana gospodarka mówi. A wiadomo, że w momencie, kiedy są zalewane miejscowości w niektórych, prawda, w Polsce, w niektórych województwach, to później brakuje tej zieleni, bo ta zieleń nie ma jakby możliwości bycia i pobierania tej wody, jak na przykład zalewane były, prawda, te miejscowości te powodzie. I uważam, że jak najbardziej powinno być jeszcze więcej zieleni, zieleń powinna zostawać, a nie brukować i robić różnego rodzaju, albo budynki stawiać, albo jakieś płytki, kostki brukowe i tak dalej, bo my mamy po prostu betonozę.
I postawmy kropkę. Dziękuję pani za ten głos. Zdecydowanie przeciwko takim inwestycjom. Kolejny słuchacz lub słuchaczka na linii. Dzień dobry. Halo, halo, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Moje nazwisko, moje imię Sławomir. Chciałem tylko powiedzieć trochę innej kwestii, dlatego że słucham państwa audycji od bardzo dawna i chciałem tylko się wypowiedzieć na temat pana Tadeusza, który jest specjalistą, że tak powiem, w każdej dziedzinie. Pan Tadeusz zna się na wszystkim, poza jakby to powiedzieć brakiem krytyki własnej wypowiedzi. Pan Tadeusz wie wszystko na temat miasta Poznania, chociaż jest spoza Poznania. Pan Tadeusz wie wszystko na temat urbanizacji tego miasta. Pan Tadeusz zna się na szkolnictwie, na wszystkim, na wszystkim. Chciałem tylko powiedzieć, że zazdroszczę panu Tadeuszowi ogromnej wiedzy. Pozdrawiam się.
Dziękujemy bardzo. Ja proponuję, żebyśmy może takich osobistych wycieczek tutaj nie robili, ale oddaję głos kolejnej dzwoniącej osobie. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, pan Piotr.
No, tutaj widzę, jakaś nerwica już panuje, jak już słuchacze na siebie najeżdżają, to już się niedobrze robi. Ja nie będę na pewno w tym uczestniczył. Natomiast wczoraj się przysłuchiwałem bardzo w punkt. Bardzo lubię w ogóle ten program słuchać i dobrze, że to dzisiaj przeszło na środku dnia. I oczywiście podłączam się, o tak jest prawidłowo, do głosu wszystkich słuchaczy dzisiejszych, którzy mówili, że chcą, żeby przyroda wokół Kieksa została przyrodą. Wczoraj bardzo fajnie któryś tam z uczestników audycji mówił, że jezioro się zamurowuje i powoli ten wiatr, który tam jest potrzebny też do rozgrywania tych zawodów słynnych na całą Polskę, on gdzieś zginie. Czyli to jest ważne, ale jeszcze ważniejsza jest sprawa przyrodnicza. No i co? Jeszcze jedna sprawa jest taka, że no my możemy sobie tutaj gadać. Ja już teraz kiedyś w temacie w środku dnia o tym mówiłem, ale to znając władzę, jeżeli to, bo ja nie wiem nawet, czy to jest powiązane z Poznaniem, z władzami Poznania, te decyzje, jeżeli tak, to możemy robić 15 takich audycji, albo nawet 27 i to nic nie da, bo decyzje już zostały postanowione, klepnięte i no, tradycja betonowania miejsc, które w ogóle nie powinny betonu widzieć, idzie dalej i tyle. Przykre to jest, bo ludzie się wypowiadają, są zbulwersowani, ale to nic nie da, nic się nie zmieni, dopóki władza nie zmieni się na taką, która tych ludzi słucha i tyle. Jest mi bardzo smutno, bo trochę znajomych, przyjaciół w Kiekszu mieszka, troszeczkę też rodziny. To miejsce jest przepiękne, arcyważne, przyrodniczo i no ja szczerze osobiście nie widzę możliwości żadnej, żeby ktoś od tej decyzji odstąpił, niestety.
Panie Piotrze, a jeszcze tylko jedno pytanie. Jeżeli właściciel tego terenu, ten inwestor, no zupełnie legalnie kupił ten rozpoczęty właściwie już obiekt, odmawia mu pan prawa do zagospodarowania tego?
Nie, absolutnie nie, bo to właśnie nie tędy droga, bo to się stało wcześniej, na jakby to zupełnie legalnie, o którym pan mówi, to należałoby się przyjrzeć temu czasowi, który upłynął, zanim nastąpiło to zupełnie legalnie. I co się wtedy wydarzyło od samego początku. I to jest bardzo ciekawy czas jakby dla jakiejś ekipy Archiwum X, nie? I to tak wygląda. No, mnie osobiście jest szkoda, bo to napędza i zachęca następnych ludzi, deweloperów, że no zobacz, tam się udało, jakoś poszło, no to obudujmy całe to jezioro jeszcze, wytnijmy w cholerę te wszystkie drzewa, Natura 2000 rozwalmy i no bo przecież po co to ma być, nie? To jest takie zachęcające. To, co się dzieje w Poznaniu już od 10 ponad lat, widzę, że rozlewa się też na obrzeża, na te tereny szczególnie ważne przyrodniczo i to jest po prostu smutne, no. Smutne, bardzo, bardzo, bardzo.
To był pan Piotr i jego nieco minorowy w nastroju telefon. Kolejny słuchacz na linii albo i słuchaczka. Dzień dobry. Halo, halo.
Halo, halo. Dzień dobry. Adam z tej strony się kłaniam.
Dzień dobry, panie Adamie.
Dzwonię z Buków. Mieszkałem praktycznie całe życie w Poznaniu i uważam tutaj to, co przedmówca mówił, że to wszystko, co się dzieje dookoła Poznania i w samym Poznaniu, to jest tragedia, bo zabudowywanie klinów zieleni, to Sołacz, nawet Galeria Malta, która poszła jakby pod wyburzenie, to wszystko zmienia niestety przyrodniczo cały Poznań i całą okolicę. I to mam dokładnie to samo w Buku, gdzie plany zagospodarowania są zmieniane praktycznie z dnia na dzień bez żadnych konsultacji, a jeśli jakiekolwiek konsultacje są, no to trzeba by było praktycznie codziennie siedzieć w urzędzie, żeby sprawdzić, że coś się z daną działką dzieje, nie? Bo tutaj nie ma w ogóle jakby takich ogólnie konsultacji zleconych z mieszkańcami, tak? A propos samego Kieksza, to tak jak też przedmówcy wspominali, to kilkadziesiąt lat temu ktoś się tam budował, była przyroda, wszystko fajnie, a teraz nagle komuś przeszkadza, że na prywatnym terenie zaczyna się budowanie, tak? Więc ciężko stwierdzić tutaj, kto ma do końca rację, nie?
Dziękuję panu, czyli pan również w Buku obserwuje podobną tendencję do... No jakby to
zabudowywania, tak.
Zabudowywania, po prostu.
Tak, tak, dokładnie, bo na przykład tu koło mnie było, kiedy myśmy się wprowadzali, zabudowa jednorodzinna, tak, tu miały być domy i same jakby, nawet jak to nazwać, szeregowce ewentualnie, a w tej chwili zostało to zmienione na bloki i bez żadnych konsultacji, bez żadnych informacji dla mieszkańców okolicznych.
No. Rozumiem. Dziękuję bardzo. To był telefon z Buku, także w kwestii Kieksza. Zanim oddam głos kolejnemu słuchaczowi, a nawet dwóm albo dwojgu słuchaczom, to jeszcze posłuchajmy Józefa Kozikowskiego ze Spółki Wodnej Ochrony Wód Jeziora Kierskiego, który uważa, że ta budowa nie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani nawet wcześniej wydawanymi decyzjami.
Plan miejscowy przewiduje funkcję dla obszaru 2KZ przez US, sport i rekreacje w klinie zieleni, a dopuszcza budowę apartamentowców, natomiast funkcja podstawowa jest zupełnie inna. Natomiast tutaj zrobiło się coś takiego, że z funkcji dopuszczeniowej zrobiło się funkcję podstawową, co jest już podstawową niezgodnością z planem. Także my nie widzimy tego projektu podstawowego, nie widzimy też tego projektu zamiennego, natomiast z tego, co można usłyszeć, to projekt zamienny został doprowadzony procedurą na podstawie 51 paragrafu prawa budowlanego, czyli postępowaniem nadzoru budowlanego, czyli z 13 apartamentowców zrobiło się 5 w zupełnie innych lokalizacjach i państwo mówicie, że to jest postępowanie naprawcze, czyli dostosowanie jakiegoś błędu przesunięcia tam kilku centymetrów czy kilkunastu wyjścia poza obrys. No, przepraszam bardzo, chcielibyśmy to zobaczyć. Pisaliśmy pisma w tej sprawie, odpowiedź dostaliśmy bardzo wymijającą, to znaczy taką, że nie jesteśmy stroną i że dostaniemy wezwanie, które ma wykazać nasz interes jako strony. To dzisiaj nie dostaliśmy, a pismo było z lipca.
Za chwilę usłyszymy odpowiedź na to z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ale przedtem odebrałem telefon. Dzień dobry.
Halo, ja w sprawie Kielskiego Jeziora.
Tak, jesteśmy na antenie, może pan mówić. Wszystko już idzie w tak zwany eter.
No, dziękuję. Na imię mnie Wiesław. Więc wszyscy, co mają tutaj cokolwiek do gadania, mają nic nie do gadania, nie mają żadnej możliwości, żeby cokolwiek zmienić, ze względu na to, że tam idzie metro do zamku w Stobnicy i to będzie wszystko ładnie połączone. Będą sobie turyści jeździć metrem ze Stobnicy do Kielskiego Jeziora i stamtąd z powrotem do hotelu. Dziękuję, to wszystko. Pozdrawiam.
No, ciekawa wizja. Proszę państwa, no to udajmy się do tak zwanego PINB-u. Kontrolę inwestycji zapowiedział Jerzy Plejer, kierownik oddziału orzecznictwa administracyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania.
I tutaj muszę podkreślić, że ta decyzja zatwierdzająca ten projekt zamienny, która została wydana w 2018 roku, jest bezwzględnie zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. I tutaj wszystkie parametry, które są określone w miejscowym planie, są zachowane. 5 budynków apartamentowych, w których w sumie ma być 39 pojedynczych apartamentów. Zabudowa nie ma przekraczać i nie może przekraczać, bo tak plan określa 12 metrów. Natomiast tak samo powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna są zachowane zgodne z miejscowym planem, z jego wytycznymi. I nie ma tutaj mowy o możliwości przekroczenia tych parametrów. I właśnie kontrola nadzoru budowlanego spowodowana prośbą i Rady Osiedla i Stowarzyszenia będzie miała na celu ustalenie, czy przynajmniej oczywiście na tym wczesnym etapie, na tyle ile to się da na początku ustalić, będzie nastawiona ta kontrola na sprawdzenie, czy te parametry są zachowane.
ostatnie minuty, żeby zabrać głos w naszej dyskusji. 618-654-6564. A tymczasem jeszcze powiedzmy i przypomnijmy, że jako, że ta inwestycja no, trochę już się ciągnie, ta historia ma trochę lat, no to przeciwnicy tejże inwestycji zwracają uwagę, że jej wpływ na środowisko był oceniany no właśnie w momencie decyzji wydawanej wcześniej przez wojewodę, czyli właśnie wiele lat temu. Zdaniem biologa Janusza Golskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, nawet kilka apartamentowców może wpływać na środowisko jeziora.
Tereny zielone otaczające jeziora, a szczególnie ta strefa przejściowa pomiędzy lądem a wodą, pełnią bardzo ważną funkcję dla tych ekosystemów. Są wręcz niezbędne, można powiedzieć. Zatrzymują spływ powierzchniowy, ograniczają dopływ zanieczyszczeń, no i istotnie wpływają na zdolności samooczyszczania wód. Zabudowa z kolei brzegów, umacnianie brzegów, modyfikacje brzegów bardzo te możliwości zaburzają. Możemy już właściwie od 20-30 lat, czyli jeżeli byśmy przeanalizowali ortofotomapy okolicy, to zobaczymy, w jakim tempie ta zabudowa postępuje. Ta pojemność ekosystemowa, możemy powiedzieć, pojemność tego jeziora już się wyczerpała. Każda nowa inwestycja na pewno wpłynie negatywnie na stan ekologiczny tego jeziora. Poza tym są jeszcze inne obszary nad jeziorem, które mogą również być przedmiotem planowania jakiejkolwiek inwestycji. Także myślę, że jeżeli zostanie wydane pozwolenie, zostanie dopuszczona jedna inwestycja, wkrótce mogą pojawić się następne, co dla ekosystemu jeziora będzie miało bardzo zły wpływ.
To był głos biologa, a ja odebrałem kolejny telefon. Zdaje się, że zadzwoniła do nas pani, tak? Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, mieszkańcy Jeziora Kierskiego protestują, a w sercu Puszczy Noteckiej w Stobnicy wyrósł zamek na 15 pięter i też Natura 2000 i ile lasu wyciętego i jaka to ekologia. Mnie się wydaje, że działalność naszych władz prowadzi do tego, żeby zniszczyć tą przyrodę, bo wszędzie, gdzie się słyszy, to jest wycinany las, niszczone są miejsca ostoi zwierząt dzikich, nic się w tym nie robi, tylko się mówi, a rzeczywistość jest inna. Proszę, niech pan przyjedzie do Stobnicy i poogląda. W sercu puszczy wyniszczone, bieg naturalny wodospadu tego kanału Kańczaka przesunięty i co nie ma wpływu na ekologię, zatrute w koło wszystko będzie. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję. Jeszcze jeden telefon. Dzień dobry. Jesteśmy na antenie, słuchamy pana.
Dzień dobry, jestem mieszkańcem Kieksza, przysłuchuję się temu. Sprawa jest troszeczkę już za późno ruszona. No to z prostej przyczyny. Te budynki stoją już od dawna i to jest ta sama sprawa, jak przed chwilą pani powiedziała, w Stobnicy. One najpierw zostały wybudowane, teraz ktoś próbuje je zalegalizować. W ogóle Kieksz to jest jezioro kielskie, to jest tubek góry lodowej. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że ono w ogóle jest uznane jako zbiornik zaporowy. Jezioro, które ma paręnaście czy kilkadziesiąt tysięcy lat, ono jest zbiornikiem zaporowym po to tylko, żeby wszelkie prominentne osoby mogły sobie budować opłotowanie do samej linii wody, czyli generalnie nie mamy szans obejść, czy objechać, czy spacerować wzdłuż linii brzegowej Jeziora Kielskiego.
Nie da się tego zrobić?
No, nie da się tego zrobić, ponieważ bardzo fragmentami, tylko drobnymi fragmentami, które jeszcze są niezagospodarowane. I tutaj prawdopodobnie będziemy mieli też z czymś takim do czynienia, ponieważ dokładnie wiem, gdzie są te domy. One już stoją paręnaście lat. Ktoś komuś kiedyś zabronił, bo z przyczyn nie wiem, dlaczego to nie zostało to dokończone. Nie mniejsza o to, nie mnie to badać. Natomiast teraz ktoś próbuje sobie to zalegalizować i to jest sprawa lekko już dęta. Bo ktoś wsadził grube miliony złotych. To samo co w Stobnicy, oczywiście nie na taką skalę. Natomiast wsadził grube miliony złotych i teraz chce to zalegalizować. Tak wiele historii słyszałem o Stobnicy, którą też doskonale znam, widziałem, byłem. No i nikt nic nie zrobi, oprócz straszaków, głośnych akcji, że my to tam odkręcimy, zobaczymy, odwołamy i tak dalej. Nic się nie dzieje. Prawdopodobnie to się skończy tak samo. Więc tu raczej albo jakiś ostry protest, albo bardzo dokładna analiza, kto wydał pozwolenia, kiedy, gdzie i tak dalej. Przecież tam są jakieś podpisy. I to samo trzeba zrobić na temat z stanu Jeziora Kielskiego. To znaczy oficjalnie jest to zbiornik zaporowy. jedyną śluzą, jaka istnieje, jest koło dawnego ośrodka policyjnego, milicyjnego, mała śluza, regulowana ręcznie, która może o kilkadziesiąt centymetrów tylko nam zwiększyć poziom, ale na tej podstawie to tak się robi w mieście. Także to miasto jest już dawno rozdało karty i już dawno sytuacja jest zdecydowana co do tych budynków, także lekko się spóźniliśmy. Miłego dnia zawsze.
Dziękuję panu bardzo. I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję w środku dnia. Materiały reporterskie na podstawie swojej audycji wczorajszej pod tytułem W punkt, której odsłuchanie, ale i obejrzenie polecamy państwu. Na naszej antenie także, na naszym kanale YouTube można obejrzeć film z wczorajszego właśnie naszego interwencyjnego programu W punkt z Kiecza. A ja dziękuję dzisiaj wszystkim uczestnikom tej audycji, tej dyskusji. Audycję przygotowali Krzysztof Polasik i Rafał Regulski, a zrealizował Jacek Pol. Do usłyszenia. Do jutra.
W środku dnia.